chwała Bogu. Ja myślę, że to nie jest absolutnie starość, bo kolejnym razem tutaj jestem i znów na początku było słowo, które mówiło dokładnie o tym, o czym chciałbym ja wam powiedzieć. Także mógłbym usiąść, powiedzieć chwała Bogu i to samo byłoby powiedziane, ale może warto właśnie, żebyśmy bardziej wgłębili się w temat, który na dzisiaj wierzę, że Pan Bóg nam przygotował, bo wierzę, że to On nam przygotował. Naprawdę po tym, co usłyszałem, jak było czytane tutaj z tej książki, no sami zresztą usłyszycie. Pan Bóg przygotowuje nasze spotkania, On jest wśród nas obecny, dotyka nas i ja mam nadzieję, że będzie dotykał również teraz. Jeszcze na początku chciałbym przekazać serdeczne pozdrowienia z naszej społeczności od naszego pastora. Jeszcze wczoraj wieczorem pastor SMS-a mi wysłał, żebym nie zapomniał pozdrowić, także pozdrawiam od razu, bo na koniec to mogę zapomnieć. Także cieszę się, że jesteśmy wśród was. I chciałbym dzisiaj mówić na temat, który mam nadzieję, że gdzieś tam każdemu z was będzie bliski. Może nie wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, ale chyba gdzieś tam ten temat dotyczy każdego z nas. Nie będę mówił, jaki temat, ale krótko wprowadzę. Ziemia obiecana. Z czym kojarzy wam się ten termin, ziemia obiecana? Od razu chyba wszyscy, albo większość myśli o Izraelu, nie? Który był w niewoli i któremu Pan Bóg już dużo, dużo wcześniej obiecał, zanim dostał się do tej niewoli egipskiej, że będzie miał swoją ziemię, swój ląd. No ale dla niektórych ziemia obiecana to może być coś innego. To może być coś, do czego dążymy, coś, czego pragniemy, coś, co jest gdzieś tam wymieniane w naszych modlitwach. Tak w cudzysłowiu, jakby wziąć ziemię obiecaną, to może to być jakiś stan, do którego dążymy. Może jesteśmy w sytuacji, w której nie jest nam dobrze. Jesteśmy troszeczkę jak Izrael właśnie w niewoli. I w tej sytuacji, w której jesteśmy, jest nam źle. Ale Pan Bóg może nam coś obiecał, gdy modliliśmy się do Niego. Pokazał nam, że jest możliwy inny stan. I to jest ta nasza ziemia obiecana. Może to jest wyjście z choroby, nie wiem. Różne sytuacje dzieją się wśród nas. W naszym zborze mamy dwóch braci, którzy na przykład walczą z nowotworem. Dla nich ziemią obiecaną jest stan zdrowia. Mamy dwóch braci, którzy mają bardzo poważną sytuację rodzinną, gdzie jest jakiś tam rozwód, gdzie są sytuacje, których nikt z nas by nie chciał. I ich ziemią obiecaną jest pokój w tej sferze. Pokój, że już nie będą gdzieś tam targani po sądach, że będą wreszcie mogli spotykać się z rodziną, z dziećmi, z którymi teraz się nie spotykają. Nie wiem, co w twoim życiu jest ziemią obiecaną, ale dla Izraela ziemią obiecaną był ląd, który Pan Bóg im obiecał. Była ziemia, w której nie będą czuć się obco, nie będą czuć się niechciani, w którym będą po prostu czuć się dobrze. Ziemia obiecana. Pan Bóg obiecał Izraelowi wyzwolenie już w drugiej Księdze Mojżeszowej, w 6 rozdziale, w 4 wierszu możemy przeczytać Bożą obietnicę. Ustanowiłem także przymierze moje z nimi, że im dam ziemię kananejską, ziemię pielgrzymstwa ich, w której przebywali jako przechodnie. Pan Bóg obiecał im coś. I wiecie, droga do tej ziemi obiecanej nie jest ani krótka, ani prosta, ale wręcz przeciwnie, długa i zawiła. To nie było coś, co oni dostali niedługo po obietnicy, którą złożył Bóg, ale minął szmat czasu, zanim Pan Bóg wypełnił w całej swojej mocy obietnicę, którą złożył praktycznie ich ojcom. I w naszym życiu będzie dokładnie identycznie. Nie mówię, że zawsze, ale w większości przypadków, że dojście do tej naszej ziemi obiecanej, czy tam wyczekiwanie na wypełnienie Bożej obietnicy często będzie drogą długą i pełną zawiłości. że już będziemy myśleć, że już za tym zakrętem czeka na nas ta ziemia, a to jeszcze nie to. Jak jechaliśmy tutaj, to nasz syn już prawie od połowy drogi, czy już jesteśmy. I to jest, wiecie, my tak samo, czy już chcielibyśmy tam być. Nie chcemy pokonywać tej drogi, bo ta droga, no źle się jedzie. No, łatwiej byłoby już tam być, niż pokonywać tą drogę. Nieraz zdarza się, że idąc gdzieś i nie widząc, gdzie ten koniec, poddajemy się. Tylko pytanie, dlaczego tak łatwo się poddajemy? Dlaczego tak łatwo rezygnujemy? Dlaczego nie ma w nas wytrwałości i determinacji? Słowa Boga były słowami nadziei, słowami zwiastującymi nową rzeczywistość. Ale odpowiedzmy sobie sami, czy łatwo jest żyć nadzieją, gdy rzeczywistość przygniata nas całym swoim ciężarem? Czy łatwo jest żyć Bożymi obietnicami, gdy niesiemy brzemię, które jest tak ciężkie? Izrael w niewoli egipskiej zapomniał o obietnicy. Wiecie, ciężko jest myśleć o mleku i miodzie w mozole codziennej pracy, gdy nad nami jest bat, gdy nad nami jest, widmo kryzysu albo jakiś kredyt, który się ciągnie za nami i nie da się go spłacić, a zarobki nie chcą rosnąć. Ludziom ciężko pamiętać o Bogu, nawet gdy wiedzie im się lepiej niż niewolnikom. Nawet gdy wiedzie nam się dobrze, ciężko nam jest o Bogu pamiętać. I tak bardzo przyzwyczajamy się do naszej codzienności, nawet do tych naszych problemów, nawet do tego naszego narzekania, że my zapominamy, że my tak naprawdę to jesteśmy w tej ziemi, w której jesteśmy tylko przechodniami. Że ten stan, który aktualnie nam towarzyszy, że to jest tylko przejściowe. Że jesteśmy pielgrzymami. I że gdzieś tam czeka na nas ziemia obiecana. No to pytanie. Co mogłoby sprawić, że poszedłbyś za Jezusem? Co musiałoby się zmienić, bym mógł w pełni iść za Jezusem? Możesz powiedzieć, słuchaj chłopie, ja mam pracę, ja muszę wyżywić rodzinę, mam dom, który sam się nie naprawia, trzeba koło niego porobić. A i często zdarzą się takie wydatki, że czasem trzeba i drugi etat wziąć, a jeszcze rodzinę też wypadałoby odwiedzić. I gdzie ja mam mieć na te wszystkie duchowe rzeczy czas? Ktoś mógłby powiedzieć, jakbyście mi tu dali etacik w zborze, to jeszcze jakby Pan Bóg mi się objawiał do tego, etacik jeszcze, jakby Pan Bóg poświadczał, że jest tutaj z nami, że jest obecny, dawał nam te znaki i cuda, to by szło żyć dla Boga. A wiemy o Izraelu, że wśród wielkich znaków i cudów został wyprowadzony z niewoli. Kiedy przechodzili i z jednej strony mur wody, z drugiej strony mur wody, a oni z suchą stopą przeszli po dnie morza. Mnóstwo znaków, gdy nie mieli co pić i nagle ze skały woda wytryska. Pan Bóg objawiał im się w takiej mocy, że trudno było nie zauważać, że to On. I Pan Bóg im powiedział, ja was zaprowadzę. Wiecie, On zadbał o całą tą ich drogę. On tak zadbał, że oni nie musieli pracować. Oni nie musieli zarabiać na swój chleb, bo mannę mieli codziennie za darmo. Musieli tylko się po nią schylić. A obuwie, w którym szli, im się nie zdzierało. I nie potrzebowali iść w międzyczasie do sklepu, żeby coś kupić. Szli z Bożym błogosławieństwem, które jest cenniejsze niż każdy pieniądz. Ale mimo, że czasami niektórzy z nas mają dobry etat i Bóg objawia im się w swojej chwale, to narzekamy. Chodzimy i narzekamy. I w 4 Mojżeszowej, w 11 rozdziale, 5-6 wierszu, tam są takie słowa. Ci ludzie, którzy zostali taką mocną Bożą ręką wyrwani z niewoli, mówią takie słowa. Przypominamy sobie ryby, któreśmy jadali w Egipcie za darmo, i ogórki, dynie, i pory, i cebulę, i czosnek. A teraz opadliśmy z sił, bo nic nie mamy, a musimy tylko patrzeć na tę mannę. To mówili ludzie widzący Boże cuda, którzy szli do ziemi obiecanej. Patrzeć na tę mannę. Wiecie, ta manna jest opisana w Biblii jako coś tak smacznego, że wręcz rajskiego. Ona była jak żywica bdelium, jak coś, co odnajdujemy tylko w ogrodzie Eden. Jak coś, co było niepowtarzalne, ale wiecie, gdy idziemy, chociaż nawet nam się zdaje, że do ziemi obiecanej, a widzimy tylko czubek swojego nosa, to nawet w cudzysłowie rajskie pokarmy mogą nam spowszednieć. Jeśli myślisz, że w pełni mógłbyś służyć Bogu, gdybyś miał etat w kościele i gdyby Bóg ci się objawiał, to wiedz, że to jest tylko wymówka. Jeśli chcesz służyć Bogu, to musisz po prostu zacząć to robić. Parę kilometrów szedł Izrael i szli wiele lat po to, żeby, można tak powiedzieć, pozbyć się maruderów. Pozbyć się tych, którzy jedyne co robili, to narzekali. Jedyne co robili, to powiedzieli, a jaki to ma sens? Albo, nie wiem, czy słyszeliście takie hasła, że po co robić tą ewangelizację? I ludzie bardzo światli i tacy, wiecie, rozeznani w Biblii powiedzą wam, no żyjemy w czasach ostatecznych, jest powiedziane, że wtedy już ciężko będzie komukolwiek się nawrócić. No a poza tym tak czy siak wszystko od Boga zależy, to kto ma być nawrócony, to i tak będzie nawrócony. To my sobie tu grzecznie siedźmy, cieplutko tutaj mamy, kawka oczywiście na nas czeka u góry po nabożeństwie. Po co się wysilać? Ziemia obiecana, jak ma być, to będzie, nie? I tak długo łazili te parę kilometrów, aż całe pokolenie, które narzekało, skończyło na pustyni. Pan Bóg zmienił zdanie. On powiedział, no nie, tak nie będzie. Wy nie ujrzycie ziemi obiecanej. Wam to nie będzie dane, wasi synowie zobaczą. Bo wy jedyne, co potraficie, to narzekać. Idziesz czy siedzisz? Zadaj sobie pytanie, bracie. Idę czy siedzę? Siostro, idziesz czy siedzisz? Dobrze się siedzi, fajnie się siedzi na krzesełku z nogą na nodze i obserwuje otoczenie. Oczywiście, od czasu do czasu trzeba troszeczkę je skomentować w odpowiedni sposób, jak jury w Mam Talent albo w tych innych programach, bo my to jesteśmy już tacy, że zrobić to nie bardzo, ale jak przyjdzie co do czego, musimy odpowiednio skomentować. Najlepiej na Członkowskich, to jest najlepszy czas, żeby coś skomentować. Wtedy to jesteśmy najbardziej głośni i najbardziej nas widać. Nie, gdy trzeba zabrać się do roboty, ale gdy trzeba coś powiedzieć, to tak. Nie będziemy czytać fragmentu jeszcze tego kolejnego, o którym wam wspomnę, bo będziemy potem czytać dłuższy fragment. Ale zanim doszli do tej ziemi, wysłali szpiegów Izraelici. Z każdego plemienia wzięli po jednym i wysłali ich 12. Nie wiem po co, może chcieli sprawdzić, czy te Boże obietnice to są, czy on naprawdę obiecuje im to, o czym mówi, że taki rzeczywiście kraj mlekiem i miodem płynący, czy to takie trochę może przesada, no, że będzie tam fajnie, ale bez przesady. I wiecie, i poszli, i przyszli, i opowiedzieli, przyszliśmy do tej ziemi, do której nas wyprawiłeś, ona rzeczywiście opływa w mleko i miód, a to są jej płody. Każdy z nas pewnie pamięta z tych Biblii dla dzieci, tych mężów niosących na tym wielkim palu te grona, takie, które się, ten pal się tak uginał pod ciężarem tych gron i oni nieśli te płody. Wiecie, to było takie, że jak ci ludzie to zobaczyli, to jeszcze bardziej zapragnęli tej ziemi obiecanej. ta ziemia rzeczywiście opływa w mleko i miód, a to są jej płody. Tylko że mocny jest ten lud, który mieszka w tej ziemi, a miasta są obwarowane, bardzo wielkie. Widzieliśmy tam także potomków Anaka. Amalekici mieszkają w ziemi Negeb, Hetejczycy, Jebuzejczycy, Amorejczycy w górach, a Kananejczycy nad morzem i nad brzegami Jordanu. Kaleb uspokajał lud wzburzony na Mojżesza, mówiąc: gdy wyruszymy na nią, to ją zdobędziemy, gdyż ją przemożemy. Lecz mężowie, którzy poszli z nim, mówili: nie możemy wyruszyć na ten lud, gdyż jest od nas silniejszy. I rozpuszczali między synami izraelskimi złą wieść o ziemi, którą zbadali, mówiąc: ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, to ziemia, która pożera swoich mieszkańców, a wszystek lud, który w niej widzieliśmy, to mężowie rośli. Widzieliśmy też olbrzymów, synów Anaka z rodu olbrzymów, i wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza, i takimi też byliśmy w ich oczach. Może jesteś kimś, kto trzeźwo, w cudzysłowie, ocenia rzeczywistość. Może jesteś kimś, kto powie: a nie ma sensu iść, ksiądz i tak już wszystkich tak 3 niedziele wcześniej przekabacił, że i tak nikt nie przyjdzie na naszą ewangelizację. Nie ma sensu jej robić. A poza tym jest nas tutaj 20 ludzi na krzyż, a ewangelizacja kosztuje, skąd mamy na to pieniądze wziąć? Lepiej może zrobić składkę, wysłać biednym ludziom, przynajmniej będzie jakiś konkretnie spożytkowany pieniądz, a nie ewangelizacja. No wiadomo, robiliśmy ostatnio ewangelizację i rok temu też robiliśmy ewangelizację. Ile ludzi jest? Okrągła liczba, nie? Ta najbardziej okrągła. Nie ma sensu, wiecie, może jest fajna ta ziemia, może te płody są rzeczywiście takie dorodne, ale olbrzymi tam są. I 10 na 12 ludzi rozpuszczało takie cudne wieści. I tylko Jozue i Kaleb byli tymi, którzy mówili: możemy iść, bo Pan dał nam tą ziemię. Drogi bracie i siostro, w Twoich ustach jest moc. W Twoich ustach jest potężna moc. Moc budowania albo moc burzenia. I niestety, ale wśród tych 12 ludzi, którzy widzieli tą piękną ziemię, 10 rozpuszczali między synami izraelskimi złą wieść o ziemi, do której szli. Palestyńczycy dysponowali doskonale wyszkoloną armią, w której szeregach byli także olbrzymi. Miasta były doskonale zabezpieczone przed atakiem z zewnątrz przez ogromne twierdze, i to twierdze wyposażone w najlepszą broń. Każde z tych miast miało króla, który dowodził obroną mieszkańców. Jerycho to nie było miasteczko takie, wiecie, to nie była wioska, to nie było nawet miasto z dużymi domami, ale to była forteca. I to dosłownie. To było miasto położone na wzgórzu, otoczone fosą i otoczone prawdopodobnie 2 murami. Nam Biblia mówi, że ono było dla Izraelitów zamknięte od zewnątrz i od wewnątrz, co może nam sugerować, że były tam jednak 2 mury. Mury były ogromnie wysokie, a były grube na 2,5 do 3,5 metru. 2 do 3,5 metrów, tak mniej więcej mówią historycy. A 5 Mojżeszowa 9,1 mówi nam, że to były miasta obwarowane pod niebiosa. Ci ludzie poszli i przestraszyli się tego. Miasto na wzgórzu, otoczone fosą, z podwójnymi murami sięgającymi pod same niebiosa, i my mamy je zdobyć. Idziesz czy siedzisz? Którą drogę wolisz? Łatwiejszą czy tą właściwą? I słowo, które cały Izrael usłyszał, wiecie, jakie było? Tą drogą przedtem nigdy nie przechodziliście. Tą drogą przedtem nigdy nie przechodziliście. Co to oznacza? To znaczy, że tutaj nie wykorzystasz swojego doświadczenia, tutaj nie użyjesz swojej nam może nawet bardzo bogatej wiedzy, tutaj nie sprawdzi się to, co działo się za twojej młodości. Nie sprawdzą się techniki walki, które znasz. To jest droga, którą nie szedłeś, a wszelkie prognozy są przeciwko twojemu zdrowemu rozsądkowi. No to okej, na co mój wysiłek w takim razie? A może jesteś tak wierzący, że mówisz, wszystko i tak jest w rękach Boga, więc Pan Bóg sobie doskonale poradzi beze mnie. On jest tak mocny, że co ja, maleńki człowiek, maleńka trzutka, co my możemy zrobić? Pan Bóg jest tak wielki, On swoją mocą potrafi zrobić wszystko, nawet gdy my tu będziemy siedzieć. W Księdze Jozuego, w 4 rozdziale, jest napisane około 40 tysięcy zbrojnych wojowników Izraela przeprawiło się przed Panem do walki na stepach Jerycha. 40 tysięcy zbrojnych ludzi poszłoby sobie pospacerować wokół miasta. Niezłe, nie? Pan Bóg każe przygotowywać się im do walki, a potem każe im chodzić. Co jest ważne w takim razie, żeby zdobywać miasta dla Jezusa? Co jest ważne, żebyście mogli zdobyć chrzanów dla Boga? I po krótkim wstępie przeczytamy dłuższy rozdział. Otwórzcie sobie Księgę Jozuego, 6 rozdział i przeczytamy go cały. Może nie cały, ale większość tego rozdziału przeczytamy. Strona 240, jeśli ktoś szybciej chciałby odszukać. Księga Jozuego, 6 rozdział. Jerycho zaś było zewnątrz i wewnątrz zamknięte przed synami izraelskimi. Nikt nie mógł ani wyjść, ani wejść. Wtedy Pan rzekł do Jozuego: oto oddaję w twoje ręce Jerycho, jego króla i wszystkich jego wojowników. Obejdziecie miasto wokoło, wy wszyscy wojownicy, okrążając je jeden raz. Tak będziesz robił przez 6 dni. 7 kapłanów nieść będzie przed skrzynią 7 trąb z baranich rogów. W 7 dniu zaś obejdziecie miasto 7 razy, a kapłani będą trąbić na baranich rogach. A gdy będą przeciągle trąbić na baranich rogach i wy usłyszycie głos trąb, niech cały lud wzniesie głośny okrzyk bojowy. Wtedy mur miasta rozpadnie się w miejscu, a lud wkroczy do niego, każdy prosto przed siebie. Wtedy Jozue, syn Nuna, przywołał kapłanów i rzekł do nich: podnieście skrzynię przymierza, a 7 kapłanów niech poniesie 7 trąb z baranich rogów przed skrzynią Pana. Do ludu zaś rzekł: ruszajcie i obejdźcie miasto wokoło, a zbrojni niech idą przed skrzynią Pana. A gdy Jozue powiedział to ludowi, ruszyło 7 kapłanów niosących 7 trąb z baranich rogów przed Panem i trąbili na trąbach, zaś skrzynia przymierza Pana szła za nimi. Zbrojni szli przed kapłanami trąbiącymi na trąbach, straż tylna zaś szła za skrzynią, trąbiąc bez ustanku na trąbach. Ludowi zaś Jozue przykazał: nie wznoście okrzyku bojowego, nie podnoście swojego głosu i niech z waszych ust nie wyjdzie słowo aż do dnia, kiedy wam powiem. Inny fragment mówi: czekajcie w milczeniu na Pana. To jest taki fragment, który też często ostatnio wspominamy u nas w zborze. Czekajcie w milczeniu na Pana. To było dokładnie to, co oni mieli zrobić. Wyobraźcie sobie, jak to musiało psychologicznie na nich oddziaływać. Chodzą w milczeniu i patrzą na całą potęgę wroga. Z jednej strony gdzieś tutaj w pamięci rozbrzmiewa im słowo samego Boga: to jest ziemia, którą ja wam dałem, chodźcie wokół niej cicho. I nikt nie mówił, nie wiem, może ktoś chciał powiedzieć: patrzcie, jakie to jest potężne, patrzcie, jakie to jest wielkie, jakie to jest zatrważające wręcz. I musieli chodzić i bić się ze własnymi myślami. 11 wiersz. I zarządził, że skrzynia Pana obeszła miasto wokoło, raz je okrążając. Potem weszli do obozu i pozostali przez noc w obozie. Jozue wstał wcześnie rano i kapłani ponieśli skrzynię Pana, a 7 kapłanów niosących przed skrzynią Pana 7 trąb z baranich rogów bez ustanku trąbiło na trąbach, Zbrojni zaś szli przed nimi, a straż tylna kroczyła za skrzynią Pana, przy czym bez ustanku trąbiono na trąbach. Także w drugim dniu obeszli miasto jeden raz, po czym wrócili do obozu. Tak czynili przez 6 dni. Ale 7 dnia wstali wcześnie, gdy wzeszła zorza poranna i obeszli miasto w ten sam sposób, lecz 7 razy. Tylko tego dnia obeszli miasto 7 razy. Za 7 razem, gdy kapłani zatrąbili na trąbach, rzekł Jozue do ludu: wznieście okrzyk bojowy, gdyż Pan dał wam to miasto. A miasto to i wszystko, co w nim się znajduje, będzie pod klątwą Pana. Tylko Rahab, nierządnica, pozostanie przy życiu, ona i wszyscy, którzy są z nią w domu, ponieważ ukryła posłańców, których wysłaliśmy. Wystrzegajcie się tylko tego, co jest pod klątwą, abyście nie zabierali nic z tego, co obłożyliście klątwą, i abyście przez to nie narazili się na klątwę obozu Izraela i nie wtrącili go w nieszczęście. Wszystko, srebro, złoto oraz przedmioty z miedzi, żelaza, poświęcone są Panu. Wejdą do skarbca Pana. Słuchajcie, wtedy lud wzniósł okrzyk bojowy i zatrąbili na trąbach, a gdy lud usłyszał głos trąb, wzniósł potężny okrzyk bojowy i mur rozpadł się w miejscu. Lud zaś wkroczył do miasta, każdy prosto przed siebie, i zdobyli miasto. Archeolodzy i uczeni próbują wyjaśnić, jak to jest możliwe, że tak ogromne miasto runęło. Wiecie, oni to przyrównują do tego, gdy żołnierze idą po moście, oni nie mogą iść, oni nie mogą maszerować, bo drgania równomierne mogą spowodować zawalenie się mostu. No i bardzo mądrzy ludzie jakoś wykombinowali, że no oni tak deptali równo naokoło tego miasta, i jak tam w końcu krzyknęli, to miasto się zburzyło. Tylko nikt z tych mądrych ludzi nie wpadł na to, że wszystkie mury runęły oprócz jednego mieszkania kobiety, która oddała swoje życie Bogu. I popatrzcie znów, jaki paradoks: Pan Bóg używa prostytutki dla ocalenia, dla zdobycia tego miasta. Pan Bóg potrafi użyć każdego i nawet potrafi użyć głosu, waszego głosu, po to, żeby zdobyć miasto. Co jest ważne, aby zdobyć miasto dla Pana? Arka Przymierza, po pierwsze, Arka Przymierza była centralnym punktem. Oni mieli ją nosić dookoła i cały czas mieć ze sobą. Arka Przymierza była symbolem Bożej obecności, symbolem Jego chwały. Ważne jest, żeby nieustannie oddawać Bogu chwałę. Jeśli wybierasz się w jakąkolwiek drogę, i jakakolwiek nie jest ta twoja ziemia obiecana, i jakiejkolwiek ewangelizacji nie robicie, to gdy nie weźmiecie z sobą Bożej chwały, gdy nie weźmiecie z sobą Boga przede wszystkim, gdy nie uwielbicie Go i gdy nie oddacie Mu chwały, gdy nie będziecie Mu dziękować, nie ma sensu, żebyście w ogóle ruszali się z miejsca. To jest praktycznie jedyne zdroworozsądkowa teza, którą możecie rozważyć. Wszystkie inne się nie liczą. Pierwszy punkt, od którego wszystko zależy. Jeśli idziecie z Bogiem, to wtedy dopiero macie szansę powodzenia. Gdy idziecie bez Niego, to choćby cała reszta punktów pasowała i była spełniona, to i tak jesteście skazani na porażkę. Pamiętacie wieżę Babel? Zjednoczeni ludzie mogą robić wiele, ale Pan Bóg poplątał ich plany, bo oni nie wzięli Jego do swojego dzieła. Przede wszystkim Bóg. Arka Przymierza, obraz chwały. Ona kroczyła jako pierwsza. Ona była z przodu. Dopiero za nią szli ludzie. Bóg musi iść przed tobą, On musi tobie wskazywać drogę. Jeśli chcesz zdobyć miasto dla Pana, On musi wskazywać tobie drogę. W Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale w 33 wierszu czytamy bardzo proste słowa. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Najpierw Królestwa Bożego, a Pan Bóg zadba o całą resztę. Kapłani, którzy nieśli arkę, oni szli i deli wrogi. Dęcie wrogi to, wiecie, to nie jest żadna wirtuozeria, to nie jest coś, czym można byłoby się popisywać, za co ktoś może was mógłby pochwalić. Bądźmy, no, powiedzmy sobie prawdę, to jest nudne. Rogi to nie jest nic pięknego do słuchania, to są dudniące rogi, no, instrumenty, że to jest nazwane instrumentami, to w ogóle to są wielkie słowa dla rogów. Wiecie, to jest najprostszy instrument, ale Pan Bóg chciał, żeby oni deli w rogi. To jest instrument, który cały czas wydaje jeden dźwięk. Możesz troszeczkę głośniej tam zabuczeć, bo zagrać to zbyt wielkie słowo, zabuczeć na tym rogu. Możesz troszeczkę ciszej, ale oprócz tego, że ciszej, głośniej, to dźwięków za bardzo nie pozmieniasz. Ale Pan Bóg nakazał, żeby szli z tym. Nie powiedział im, że macie wziąć gitarę, albo najlepiej jeszcze pianino, dobre nagłośnienie. Jak będziecie mieć dobre nagłośnienie, dopiero wtedy możecie ruszać. To nie tak było. Weźcie rogi i idźcie. Może powiecie, jaki to ma sens? Inni będą na nas dziwnie patrzeć. No to jest nudne jak flaki z olejem. Łazić i dąć na rogu baranim. Może lepiej przestać, bo to nie ma sensu. I znów wracamy do codzienności, nie? Gdy jedyne, co potrafimy, to ocenić trzeźwo rzeczywistość i siąść sobie dalej, posiedzieć, nogę na nogę założyć. Rogi to były dźwięki, rogi wydawały dźwięki mówiące o powrocie, mówiące o nawróceniu. W kulturze żydowskiej róg barani to nie był taki se, o po prostu jakiś instrument. Pan Bóg kazał im dąć w te rogi, bo one po prostu one nawoływały do odwrócenia się. To było przesłanie dla ludzi, którzy byli wewnątrz tego miasta. Opamiętajcie się, to jest ostatni dla was moment. To jest ostatni czas do nawrócenia. I wiecie, dlaczego to zrobili? Bo Pan Bóg tak nakazał. I może zastanawiasz się, czy to ma sens, że już dzisiaj nie te czasy, że ludzie dziwnie patrzą, że to jest nudne, bo kto nas będzie chciał słuchać? Ale te rogi są symbolem głoszenia Ewangelii. Pan Jezus nakazał nam, byśmy głosili Ewangelię, byśmy robili to nieustannie wokół nas, nawet jak wydaje się to bezsensowne i bezskuteczne. Apostoł Paweł mówi w liście do Tymoteusza, w drugim liście do Tymoteusza takie słowa: głoś słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny. Karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem, albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich własnych upodobań nazbierają sobie nauczycieli, rządni tego, co ucho chce, i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Ale ty bądź czujny we wszystkim, cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie swoją służbę. Wiecie, to ma być niezmienna, Boża, czysta prawda Ewangelii. Nie dodawaj nic. Raz ciszej, raz głośniej, ale bez dodawania własnych teorii czy urozmaiceń. Ma być święte, czyste Boże Słowo. Tego nie może zabraknąć, gdy idziesz z Panem, by zdobyć miasto. Zbliżają się święta. Nie wiem, czy robicie też w waszym zborze gwiazdkową niespodziankę, a my robimy. Dla tych z was, którzy może nie wiedzą, to przy okazji świąt rozdawane są paczki ludziom, dzieciom potrzebującym, tym, którzy raczej pod choinką nie zobaczą nic. I przy tej okazji, bo to jest okazja właśnie, wykorzystujemy tą okazję, by ci ludzie dowiedzieli się, że jest Chrystus, że te święta to nie jest Coca-Cola i święty Mikołaj, ale że jest Chrystus, który oddał za nich życie. I to jest możliwość, aby one mogły dostać najlepszy prezent, jaki kiedykolwiek człowiek mógłby dostać. Ale wiecie, są wśród nas tacy, którzy powiedzą, ale zaraz, zaraz, gdzie w Biblii jest mowa o świętach? Biblia nie mówi o świętach Bożego Narodzenia, a jakbyście tak wzięli i chwycili kawałek historii, to zobaczycie, że tak naprawdę to był dzień, w którym poganie czcili słońce, Boga Słońca. I ten dzień jakoś tak pozmieniali, no żeby tak, nie wiem, może zrobili jakiś miks. Lecz o co chodzi? Byle tylko wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany. Czy obłudnie, czy szczerze, z tego się raduję i radować się będę. To jest Filipian 1,18. Z kolei Jakub w liście swoim pisze nam, kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Ja myślę, że te dwa wiersze są wystarczającymi, żeby nas przekonać do tego, czy warto, czy ma sens robić takie rzeczy, jak na przykład gwiazdkowa niespodzianka. Może ci się wydaje, że to już nie ma sensu łazić z tymi baranimi rogami. Ale to jest twój obowiązek, każdego z nas. Różne są dary, różne są posługi, ale jeśli chodzi o ewangelizację, to każdy z nas ma odpowiedzialność przed Bogiem, aby mówić innym o Jezusie. Trzecia rzecz. Jeśli już idzie z nami Bóg i jeżeli wiemy, że trzeba iść po to, by głosić Ewangelię, a nie po to, żeby zrobić fajną imprezę, kto ma iść? Kto poszedł? Kto poszedł, by zdobyć Jerycho? Wszyscy? Wszyscy, nie? Wszyscy poszli. Albo prawie wszyscy poszli. Czemu prawie? Bo ci, którzy nie szli, nie byli już w stanie. Jozuego 5, rozdział 6, wiersz. Gdyż przez 40 lat szli synowie izraelscy przez pustynię, aż wymarł wszystek lud, wojownicy, którzy wyszli z Egiptu, gdyż nie usłuchali głosu Pana. Pan bowiem przysiągł im, że nie da im oglądać ziemi, którą przysiągł ich ojcom, że ją da, ziemię opływającą w mleko i miód. Ale oprócz tych ludzi, którzy zasnęli na pustyni, szli wszyscy, razem. Tym samym krokiem, nie że jeden szybciej, jeden wolniej, ale szli razem. Wiecie, gdy idziemy razem, jest łatwiej, bo gdy jeden upadnie, to drugi nie jest 5 km z przodu, ani 10 metrów za nim, tylko jest w stanie go podnieść w momencie, gdy on upada. Oni szli wszyscy. Czasami modlimy się, Boże, daj nam Ducha Świętego i niech przyjdzie do nas z mocą i z ogniem. A potem, gdy przychodzi z ogniem, który jest symbolem sądu i gdy robi czystki w naszym zborze, czystki z tego, co Boga nie chwali, to stoimy zatrwożeni. Pan Bóg czasami musi oczyścić zbór, aby ci, co zostaną, mogli w jedności iść dalej zdobywać dla Niego miasto. Idziemy za przykładem liderów, za przykładem kapłanów, za przykładem starszych. Nie stawaj przeciwko nim i idź za ich przykładem. Wiedz, że oni mają większą, dużo większą odpowiedzialność przed Bogiem niż ty, przez to, że ciebie prowadzą. Ale tak jak Izrael szedł za kapłanami, tak ty idź. A Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa. Czytamy w Rzymian 15,5. I wreszcie idźmy wytrwale, nie poddając się. Ufając, że we właściwym czasie Bóg da rezultat. Że we właściwym czasie Bóg da wyjście z sytuacji, w której jesteś. I że wreszcie wprowadzi cię do ziemi, która póki co jest tobie tylko obiecana, ale jest ziemią, która czeka na ciebie. I nakazali ludowi, gdy ujrzycie skrzynię przymierza Pana, Boga waszego i kapłanów, lewitów, niosących ją, to także wy wyruszcie z waszych miejsc i idźcie za nią. To także wy wyruszcie z waszych miejsc i idźcie za nią. Tylko niech będzie między wami a nią odległość około 2000 łokci. Nie zbliżajcie się do niej, abyście wiedzieli, jaką drogą macie pójść. Szacunek dla Boga. Szacunek dla służby, którą wykonujesz. Nie podchodź do skrzyni, nie obmacuj sobie ją z ciekawości, nie podnoś wieka, bo to nie jest dla ciebie. Musimy zachować dystans. My jesteśmy tak bezczelni, że dzisiaj bardzo łatwo nam jest mówić Bogu o tym, że no, tak albo tak postąpił w tamtej sytuacji, albo dopuścił tego czy tamtego. I dyktujemy Bogu, albo Boże, przecież to powinno być tak. Albo to może lepiej by zrobić w ten sposób. I zamiast posłusznie iść i wykonywać Jego wolę, to dyktujemy, jak powinno być, czy tam jaka jest lepsza opcja. Nie zbliżajcie się do niej, abyście wiedzieli, jaką drogą macie pójść, bo tą drogą przedtem nigdy nie przechodziliście. Tą drogą przedtem nigdy nie przechodziliście. I piąty wiersz, w którym Jozue rzekł do ludu: poświęćcie się, bo jutro Pan dokona wśród was cudów. Poświęćcie się, bo jutro Pan dokona wśród was cudów. Ciekawe, co było w głowach Izraelitów. Ciekawe, czy spali tej nocy. W ogóle te 7 nocy, czy spali. Chodzili i tylko chodzili. I widzieli całą potęgę Jerycha. I widzieli, ile oni potrafią, a jacy my jesteśmy malutcy. A Bóg powiedział: poświęćcie się, bo jutro dokonam wśród was cudów. Pan Bóg jedynej rzeczy, której od nich chciał, to posłuszeństwa. Chciałby, by szli tam, gdzie On im każe. Tam, gdzie On chce. Na koniec chciałbym przeczytać jeszcze jeden wiersz i puścić wam jedną pieśń. Pozwólcie, że załączę ją. Jest to jedna z piękniejszych pieśni, które śpiewa zespół Trzecia Godzina Dnia, która mówi o drugim brzegu, która mówi o czymś, do czego dążymy, czego pragniemy, za czym tęsknimy. Posłuchajcie.
Święty oczy mi
więc Pan Izraelowi całą tę ziemię, którą przysiągł dać ich ojcom. Oni zaś objęli ją w posiadanie i zamieszkali w niej. I sprawił im Pan wytchnienie ze wszystkich stron, tak jak przysiągł ich ojcom. Nie ostał się przed nimi żaden ze wszystkich ich nieprzyjaciół. Owszem, wszystkich ich nieprzyjaciół wydał Pan w ich ręce. Nie zawiodła żadna dobra obietnica, jaką uczynił Pan domowi izraelskiemu. Spełniły się wszystkie. Amen.